Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Ogólnopolską musimy zacząć. Słyszał Pan, że jest propozycja, co prawda na razie bardzo enigmatyczna, Pani Minister Zalewskiej, żeby rozpocząć kolejny etap reformowania szkolnictwa i tym razem zająć się liceami?
To znaczy dokładnie co?
Tego nie wiem. Nie. Znany jest termin. Pani Zalewska mówi tak, w 2019 będziemy reformować czteroletnie liceum. Znaczy, jak? Tego nie wiem.
Najprawdopodobniej tak. Chodzi tutaj o nową podstawę programową.
No, tak no myślę,
skoro jest trzyletnie liceum, a będzie czteroletnie, no to automatycznie też inna podstawa programowa musi być.
Ale będzie zamieszanie z nami.
Będzie, bo na pewno zderzą się te dwa roczniki, zarówno wygasający już ostatni rocznik gimnazjum, no i pierwsi absolwenci wychodzący z podstawówek, których będzie więcej niż gimnazjalistów, dlatego że to jest ten pierwszy rocznik, gdzie sześciolatki poszły do szkół. Więc miasto...
Kumulacja.
Tak, miasto będzie musiało zapewnić dodatkowe oddziały. My na przykład też już o tym w szkole myślimy, też już miasto zadziałało prewencyjnie, spotkanie z dyrektorami, było pisma, aby takie oddziały zabezpieczyć, no i będziemy stali w obliczu albo dwuzmianowości, albo na przykład wynajęcia jakichś dodatkowych pomieszczeń, gdzie będziemy mogli te zajęcia prowadzić.
Właśnie się zastanawiałem, czy szkoły są na tyle przygotowane, że udałoby się zmieścić.
Znaczy niektóre lokalowo na pewno, na przykład tam, gdzie było mniej klas, nie? Natomiast u nas, no my mamy komplet. Będziemy musieli, prowadzimy zresztą rozmowy z Uniwersytetem Zielonogórskim, aby podnająć salę. No i z tym rocznikiem trzeba będzie przez 3 lata maszerować. Nie będzie zderzenia w przypadku naboru do wyższych uczelni, ponieważ gimnazjaliści rok wcześniej będą zdawali maturę. Okay. Tutaj to on się rozejdzie, ten rocznik. Natomiast tutaj niewątpliwie będzie to bardzo duże wyzwanie logistyczne.
No z całą pewnością. A jak się potem będzie zmieniać, czy podstawa programowa, czy będą dodatkowo jakieś inne...
Ale niestety,
inne
jak są reformy, to takie zderzenia występują. Też pamiętam, taki był rocznik akurat też w epoce tworzenia gimnazjum, że zaczynaliśmy lekcje już o 7:10, żeby się po prostu zmieścić do godziny 17:00.
No, no teraz w niektórych podstawówkach też rozszerzono jakby ten wachlarz godzin. Trochę się przerwy pozmieniały, tak jest u moich dzieci. Na przykład w podstawówce lekcje teraz się kończą później, no ale to jest kwestia tego, że jest no tak, uczniów dużo, no inaczej się nie zmieszczą.
My też na przykład no, wkrótce ruszy nasza stołówka, też musimy przewidzieć przerwy obiadowe. No przecież że nie weźmie schabowego i nie przyjdzie do mnie na lekcję.
A jaka jest długa przerwa w liceum? 20 minut chyba?
Nie, my mamy najdłuższą 15-minutową. No, trzeba będzie co najmniej do półgodzinnej, przecież uczeń musi pójść.
No oczywiście, no, obiad, odstać zjeść, się w kolejce, bo to zawsze kolejki tak, się robią tak dalej.
To także wydłuży ten proces no, nauki w szkole. Nie?
No z całą pewnością. A kiedy ruszy formalnie?
Ona już jest właściwie gotowa, trwają odbiory, no i oczywiście też złożyliśmy taką, znaczy prowadzimy rozmowy z firmami, które prowadzą catering. No nie są to łatwe rozmowy, bo oczywiście. Dzisiaj jest taka młodzież, że jeden chce schabowego, drugi chce kiełki, trzeci chce sałatkę. No tak nie da rady do domu jechać, bo to nie wiem, kto by zaprezentował 3-4 obiady jednocześnie. Gdzieś musimy te oczekiwania młodzieży skumulować tak, żeby ruszyła ta stołówka i żeby też osobie, która będzie dostarczała te świeże posiłki, to się opłacało.
A młodzi ludzie są chętni do tego, żeby jeść obiady w szkole?
Tak,
bo to różnie bywa.
Zrobiliśmy sądę po prostu po klasach. Połowa uczniów jest zainteresowana.
No
dajmy
to
na to, dajmy na to też musimy się zastanowić, ile z nich zostanie, jak się okaże, że ten obiad będzie takim obiadem klasycznym, nie? No, że nie będzie wielowątkowości. Staramy się taką ofertę też przedstawić osobom, które by poprowadziły dostarczanie tych obiadów, ale co z tego wyniknie, tego nie wiem. To już jest rola dyrektora.
No tak, no ktoś musi te cele negocjować. Firm cateringowych pewnie jest przynajmniej kilka, jak nie więcej.
Tak,
w Zielonej Górze,
fajne,
więc jest gdzie wybierać.
Jest fajne, bo zaplecze to są takie specjalne patelnie do podgrzewania. No, nie będziemy tego ładować do mikrofalówek. No to jest
oczywiście.
Oczywiście mamy dwie panie, które będą te obiady wydawać. Jest zmywarka, jest wszystko, także tutaj pod tym względem to już Europa, nie?
No i o to chodzi, chociaż teraz myślę, że mało jest takich miejsc, gdzie nawet w oświacie buduje się coś nowego i że to potem nie wygląda. Ja znaczy pamiętam, jak wiele osób się obawiało o przedszkole, które powstawało na ulicy Moniuszki, a w tej chwili wiem, że rodzice no, strasznie mają ciśnienie, żeby ich dzieci poszły tam, no bo jest nowiutkie, tak?
To jest po prostu nowiutkie, a poza tym to jest stara, sprawdzona kadra z Jana Skolna.
Oczywiście,
tak? Rodzice, jeżeli mają dwójkę, trójkę dzieci, to znają te panie. No i też podobne są i zawsze będą kontrowersje w zakresie budowania szkół. Mówię tutaj o planach budowy, no właśnie nie wiem, no przebudowy budynku. przy Rondo, przy Tesco, tak? Tam ma powstać bardzo duża szkoła z jednej strony.
To akurat bardzo dobrze, że tam powstanie.
Znaczy, tam jest potrzebna.
Bez względu.
Ja pamiętam swego czasu, nawet składałem interpelację, czy nie można rozbudować szkoły na osiedlu Zastarowskim. Okazało się, że już tych działek tam na terenie szkoły jest za mało. Później pan pamięta, był procedowany pomysł budowy tej szkoły na Skarpie przy Gęśniku. Okazało się, że sama Skarpa się do tego nie daje, jeszcze linia energetyczna. Miasto próbowało koło Harcerskiej wybudować też ten pomysł odpadł, no więc znaleziono tu budynek, odkupiono to od prywatnych przedsiębiorców.
I jak patrzyłem na cenę, to miałem wrażenie, że udało się go tanio kupić wyjątkowo.
To jest kwestia
wielkość działki,
dyskusyjna, tak? Są głosy krytyki, bo rzeczywiście pod względem komunikacyjnym no jest to szkoła leżąca blisko Ronda. Z drugiej strony to też ułatwia wjazd i wyjazd. Tak to po prostu jest. No i też mocno krytykowane jest miasto za to, że dopiero sala gimnastyczna będzie jak gdyby w drugim etapie. No ale żeby taką szkołę od razu zrobić, no to musielibyśmy chyba wszystkie środki i siły na to poświęcić. Niemniej ta szkoła jest tam potrzebna, bo tam po prostu powstają nowe osiedla. No i taka jest prawda. Rodzice chcą mieć tam szkołę jak najbliżej.
Pan już głośno się mówi, że kolejna powinna powstać właściwie.
Szkoła tak.
Niemalże w tym samym rejonie. Mówię o osiedlu Czarkowo. No tam aż prosi się po prostu, żeby
była szkoła. Tak, ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z panią wiceprezydentem Halicz, jak ona wspominała, że taka koncepcja też jest rozważana. Natomiast mamy teraz kampanię wyborczą. Każdy z komitetów prezentuje swoje pomysły. No i ja w tym swoim czwartym okręgu, czyli właściwie od Zastarowskiego po Pomorskie, No bezwzględnie będę, jeżeli uda mi się zostać radnym, promował pomysł budowy żłobka, bo to jest kolejna potrzeba, tak? Tych publicznych, miejskich żłobków mamy tylko 3. Co się dzieje przed tymi żłobkami, to rano można zobaczyć, chociażby na ulicy Braniborskiej.
Jest ciasno. Tak.
Bardzo dużo rodziców musiało odejść z kwitkiem, czyli zapotrzebowanie społeczne jest. Jest to na pewno wyzwanie logistyczne, bo jest to obiekt, który trzeba go inaczej zbudować niż przedszkole, niż szkołę. Są inne wymagania, ale miasto w następnej kadencji będzie musiało się z tym zderzyć. Uważam, że co najmniej 2-3 żłobki trzeba będzie miejskie wybudować. Są też pomysły.
Kandydaci Platformy mówią, żeby podnajmować budynki i przystosowywać je albo robić je.
Są jeszcze inne pomysły.
Pół na pół, tak?
Są jeszcze inne pomysły zwiększenia dotacji dla niepublicznych żłobków, tak? Niech ten przedsiębiorca zainwestuje. Pytanie, czy będą chcieli inwestować, jeżeli popatrzą na to, co się działo z niepublicznymi przedszkolami i w zakresie chociażby procesów sądowych właścicieli tych niepublicznych przedszkoli z miastem, ponieważ uważali, sąd przyznał im rację, że dotacja jest za mała. To jest dosyć ryzykowny interes. Po prostu jeżeli prywatny przedsiębiorca wyłoży pieniądze na stworzenie takiego niepublicznego żłobka, no to będzie oczekiwał, że ta suma obiecana przez miasto będzie wpływała co miesiąc, nie będzie pomniejszana, bo to pomnaża jego koszty.
No oczywiście, chociaż mamy takich przedsiębiorców, nawet rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, no którzy rzeczywiście zaczęli od jednego, potem mają kolejny tego typu obiekt, potem mają kolejny i jakoś się rozwijają.
Pytanie jest,
czy zapotrzebowanie na pewno jest.
Pytanie, czy dostawali dotację taką, jak wynikała z uchwały Rady Miasta, czy pomniejszoną, co zaskarżyli inni właściciele niepublicznych przedszkoli.
Tego nie wiem, bo tu nie wnikaliśmy.
Natomiast
na pewno tacy są, którzy prowadzą tego typu interes, no i jeśli jest zapotrzebowanie, to z całą pewnością tego typu miejsca będą powstawać, a jak będą kolejne publiczne, to bardzo dobrze. I powiem panu, że jak obserwuję teraz kampanię, to wszyscy o tym mówią. Zresztą, gdybyśmy tak zagłębili się we wszystkie programy, czy nawet w to, co mówią poszczególni kandydaci, to mam wrażenie, że one są bardzo zbieżne na wielu płaszczyznach, może czasami osiągnięcie efektu, tak jak mówimy tu, że może podnajmować, a może coś tam, a może robić w ten sposób.
To wynika z prostej przyczyny, no, takie są zadania gminy, no, tak?
Właśnie o to chodzi.
Infrastrukturę społeczną, zresztą pamiętam, Kunę, trochę tych uczniów już zdążyłem wypuścić przez 28 lat, część z nich mieszka koło mnie, część mieszka w mieście, jeżeli się z nimi spotykam, a to już są osoby, które założyły rodzinę, no to one jasno mi mówią, czego oczekują, tak? Pracy, mieszkania, ale także infrastruktury społecznej, żeby miały w pobliżu przedszkole, szkołę, a jeżeli jest małe dziecko, no to żłobek, bo ten macierzyński skończy się po roku. Co prawda PiS zmniejszył wiek emerytalny, ale to nie oznacza, że babcia gotowa po roku jest zająć się dzieckiem, a opiekunka też kosztuje.
Czasami babcia w ogóle nie jest gotowa, tak?
Na przykład. Więc tutaj po prostu tym razem, abstrahując od tego, kto będzie prezydentem, jaki będzie skład Rady Miasta, to ta Rada Miasta i prezydent powinni zająć się tym problemem, czyli budową kolejnych żłobków.
No bezwzględnie, jak pan słucha niektórych obietnic wyborczych, bo możemy mówić o takich, które są bardzo realne i bardzo potrzebne, bezwzględnie, o czym mówią wszyscy kandydaci, ale są też i takie, ja nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, no, które mają bardzo dużą dawkę populizmu, bo jeśli wziąć sobie program danej osoby czy danego ugrupowania, a potem kalkulator i po prostu to przeliczyć, nawet zaokrąglając w dół kwoty za różnego rodzaju rzeczy, które miały być.
Raczej do góry trzeba zaokrąglić.
To oczywiście, ale nawet gdyby zaokrąglić, no to może się okazać, że to się nie da po prostu fizycznie, bo trzeba też patrzeć realnie na to, jakimi pieniędzmi dysponuje miasto.
Tak, no to my na przykład przedstawiając swój program, wiadomym jest, że nie zrobimy tego w pierwszym roku kadencji. Etapujemy to. Ta kadencja będzie wydłużona, nie będzie trwała 4 lata, tylko 5. Ja uznaję za realne wszystkie pomysły, które służą mieszkańcom w zakresie infrastruktury takiej twardej i społecznej, czyli tak jak przed chwilą mówiliśmy, żłobki, ronda na przykład potrzebne na ulicy Batorego, o czym wielokrotnie mieszkańcy i działacze innych partii wspominali, że jest potrzebne i tu się wszyscy z tym zgadzają.
Podobnie tak? Jak rondo na Wojsko Polskiego, dokładnie. I skrzyżowanie z Zaciszem.
Parkingi przemyślane, no nie kosztem wycinki zieleni. Ja nawet ostatnio prowadziłem korespondencję z panem Urbańskim, przeznaczyliśmy z słynnego kieszonkowego z puli radnych pieniądze na budowę parkingów na osiedlu pomorskim, ale w pasie zieleni przy drodze. Nie musimy nic wycinać, tylko trawę zamienić parking, a i tak tam ta trawa, wie pan jak wygląda.
Jest, jaka jest.
Z pieskami mieszkańcy chodzą, no to jest logiczne, czego można się tam spodziewać. No i teraz w związku z tym, że tych inwestycji jest mnóstwo, to pan dyrektor Urbański zaproponował, żeby te pieniądze jako niewygasające przenieść na następny rok. Miasto jeszcze dołoży i zamiast na przykład tam 5 powstanie 15 w tym pasie drogowym. I to pasuje.
Jak się okazuje, nie jest tak łatwo znaleźć nawet wykonawców na tego rodzaju, wydawałoby się, proste inwestycje.
To jest prawda, chociaż ja obserwowałem akurat, może miałem takie oferta na osiedlu pomorskim między jedną a drugą apteką, czy z duszką winu, to akurat ta sama firma robiła i u góry pan był, pan pamięta między Pomorskim a Śląskim i zrobiła to bardzo dobrze, tam w ogóle żadnych poprawek
nie ma. Ja nie mówię o tym, jak się wykonuje, tylko że musi się znaleźć ktoś, kto to wykona. Tak?
No właśnie i najprawdopodobniej teraz w obliczu tego rozwoju gospodarczego nie jest to takie proste. Na jeden z parkingów czekałem 2 lata, więc nauczyłem się cierpliwości. Ważne, że ten parking w końcu powstanie. I to jest tak gdyby trzecia rzecz, taka najbardziej realna, tak? No i oczywiście, jeżeli chcemy być miastem, z którego młodzi ludzie nie wyjeżdżają, no to trzeba dbać o ściąganie inwestorów. Tą strefę mamy. W Starym Kisielinie powoli się wypełnia. Mamy też strefę na Spalonym Lesie, gdzie tam jeszcze może 2-3 działki będące w rękach prywatnych są wolne. No i to jest ten element, o którym panu przed chwilą mówiłem. Młodzi ludzie chcą mieć gdzie mieszkać, czyli czwarty element się pokazuje. Trzeba promować budownictwo KTBS-owskie. Taka jest prawda, bo to jest na kieszeń młodej rodziny. 30-40 tysięcy jest mieszkanie, reszta jest w czynszu i po jakimś tam perspektywie jest możliwość bycia właścicielem tego mieszkania. Praca, czyli właśnie sprowadzanie inwestorów. Mieć gdzie postawić auto, bo dzisiaj to jest członek rodziny. Przypisany genetycznie.
A tych członków rodziny, jak się okazuje, w przeliczeniu na 1000 osób mamy więcej niż w Nowym Jorku czy w Berlinie.
Wiem, czytałem ten artykuł, zgadza się. No i to, o czym mówiliśmy, czyli ta infrastruktura społeczna, bo jeżeli już młodzi ludzie decydują się na dzieci, jedno, dwójkę czy trójkę, no to chcą mieć dostęp do żłobków, przedszkoli, do szkół, to jest zupełnie normalne.
I to są jakby zupełnie naturalne potrzeby.
Dlatego te postulaty uważam za słuszne. No możemy jeszcze usprawniać ruch poprzez tam prawo skręty, ronda, to jest oczywiste, tak?
To robiliśmy. Bieżąca robota, to jest powiedziałbym.
To robiliśmy od lat. I na tym należałoby się skupić, bo wydaje mi się, że to wyczerpuje oczekiwania mieszkańców. Mieszkańcom nie jest tam potrzebna wieża widokowa, tak jak prezydent próbował ją lansować, czy jakieś fajerwerki.
Chociaż było wielu takich, którzy mówili, że pomysł jest
fajny. Okay. Ale za te pieniądze, nawet jeżeli mamy dopłatę z Unii Europejskiej, za te pieniądze są, znaczy można je przeznaczyć na o wiele bardziej potrzebne rzeczy dla mieszkańców.
A nie ma pan wrażenia, że jakby Zielona Góra kurczy nam się pod względem takich rzeczy, które byłyby niezbędne i jakieś absolutnie nowoczesne? Coraz więcej tych rzeczy powstaje, zresztą jak w większości miast w Polsce, tak? Po tym okresie słusznie minionym, kiedy pojawiły się później środki europejskie i tak dalej, miasta nam się zmieniły.
Pamiętajmy, że one się wkrótce skończą, nie?
No ta perspektywa jeszcze przynajmniej dla Lubuskiego będzie całkiem niezła. Myślę, że Lubuskie tutaj nie straci. Jak mówią fachowcy, może się nawet ostatecznie okazać, że będziemy mieli nieco więcej tych pieniędzy. One będą dzielone przecież przede wszystkim ze względu na regiony w naszym kraju, więc tutaj może być całkiem nieźle. Ale chodzi o to, że zmieniły nam się miasta i też zmienia się podejście ludzi, tak? Bo kiedyś mówiliśmy, basen, proszę bardzo. Tak?
Rosną aspiracje do tego pan zbierze.
No rosną, ale tak. Dziwi się pan?
Nie, czy ja się nie dziwię, ja tylko mówię, że dla mnie jako radnego, który już 16 lat jest radnym i rozmawiałem w tym czasie z tysiącami ludzi.
No proszę sobie przypomnieć, o czym rozmawialiście 16 lat temu w Zielonej Górze, tak?
To dla mnie jednak ten priorytet mają te rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy. Natomiast jeżeli coś się nowego pojawi, coś, co rzeczywiście ludzie będą chcieli, tak jak patrz wcześniej, basen, tak, czy połączenie miasta z gminą, co wykazało referendum, to okej. Natomiast jestem daleki od tego, żeby przeznaczać pieniądze na fajerwerki typowo wyborcze. Takie, które owszem, fajnie wyglądają, ale pytanie, czy nam są niezbędnie potrzebne.
To na dzisiaj no. Takich nie mamy.
No, mamy to, o czym mówiłem. Ludzie chcą parkingów, żłobków, przedszkoli, mieszkań i pracy.
No i to są najważniejsze rzeczy dla wszystkich do życia, jak jeszcze się zdarzy, że Zielonogórzanie, w ogóle Lubuszanie, bo w Zielonej Górze dramatu pod tym względem nie ma, ale w Lubuskim już jest, zaczną rzeczywiście lepiej zarabiać. No zmieniają się te płace systematycznie, tak? One wzrosły na przestrzeni lat, natomiast no wszyscy chcieliby zarabiać więcej, no to będziemy mieli krainę mlekiem i miodem płynącą.
Natomiast na co rodziny wydają pieniądze, to jest ich sprawa, tak?
Ale no, rzeczywiście.
Mają już na co wydawać w Zielonej Górze, proszę zobaczyć, co się dzieje przy Focus Parku w momencie, w którym jest remont, tak? Ten Focus Park powierzchniowo zwiększy się dwukrotnie. No żaden inwestor musiałby mieć naprawdę chyba poprzewracane w głowie, nie inwestowałby pieniędzy, gdyby w perspektywie nie widział popytu na to.
Naturalnie.
Tak? Czyli znaczy się, że ludzie zaakceptowali tego typu galerie i chcą tam kupować, tak? Bo nikt by normalnie nie inwestował.
Znaczy faktem jest, że przyjeżdża tam mnóstwo osób spoza Zielonej Góry. No ale to jest naturalne, tak? Skoro Zielonogórzanie potrafią jeździć do Poznania, czy do Lubina, do galerii,
Ikei,
bo im się podoba.
Albo do Ikei, tak.
Do Ikei.
No, to wiadomo, że tutaj z okolicznych miast i miejscowości
będą
ludzie przyjeżdżają
do Zielonej Góry. Tak, nie ma się co dziwić. 9 milionów osób w ubiegłym roku, jeśli ta inwestycja się zakończy, to w granicach 20 milionów. Znaczy, i myślę, że nie będzie miejsca na kolejną galerię handlową dużą.
Ja najpierw bym chciał, żeby jak najszybciej ta inwestycja się skończyła, bo akurat moja żona tam korzysta z siłowni i czasami ją podwożę, to widzę, tam się dzieje. Po prostu się nauczyłem wysadzać ją gdzie indziej i sobie dochodzi, bo tam wyjechać dzisiaj, panie Tomku, to jest koszmar.
No jest bardzo trudno.
Jest koszmar i mam nadzieję, że jak najszybciej te rozwiązania, które tam planuje inwestor, się pojawią. Widzę, że prace są bardzo intensywne. Już sam fakt otwarcia tego nowej części, gdzie będą i restauracja, a przede wszystkim podziemne parkingi, bo do tego tam wszystko zmierza. Nie wiem, czy radiosłuchacze wiedzą, że cały ten wolny parking będzie zabudowany galerią. Oczywiście inwestor zapewni miejsca, tak? No bo musi, no bo przecież dzisiaj jest tak, że klient jak nie ma gdzie stanąć, no to jedzie
no to
tam, gdzie
jedzie.
Może. Tak. To stanie tam, gdzie może. Ale to po prostu będzie musiało być niejako w pakiecie, bo ludzie po prostu wybiorą coś innego.
Nie? Ale teraz wszyscy sobie doskonale zdają z tego sprawę. Nie ma parkingu, mamy mniej klientów, a wszystkim zależy na tym, żeby tych klientów
było. Między innymi uważam, że dlatego Śródmieście w Zielonej Górze na swój sposób wymarło i te sklepy się pozwijały. Dzisiaj mamy tam bańki albo Biedronkę.
Ale widzi pan, po raz kolejny pojawia się w przestrzeni.
Chodzi o to, że nie ma gdzie zaparkować. Tak? Jeszcze za to trzeba zapłacić.
Ale znowu pojawiają się głosy, że powinniśmy budować wielopoziomowe
parkingi. Oczywiście, ja jestem za tym.
I mam wrażenie, że wszyscy są za tym, żeby to budować, tak? Nie ma problemu zbudować...
Szedłem dzisiaj do pana tutaj do audycji. Ja akurat sobie tam zaparkowałem gdzieś koło Urzędu Miasta. Po raz enty, no i teraz też się zapytam na sesji, przechodziłem koło działki, gdzie stała Liga Ochrony Kraju. Pusta działka i pamiętam, że tam był pomysł na wybudowanie właśnie...
Tak, inwestor, który to kupił, myślał
wybudować,
o parkingu.
Tak, a na dzisiaj jest tam dziura w ziemi. Ale do czego zmierzam? Miasto powinno nauczyć się, jeżeli sprzedaje ziemię, od razu w umowie zawrzeć, że w ciągu 3 lat inwestor musi tą inwestycję zacząć. Bo to jest kolejny przykład inwestycji, gdzie sprzedaliśmy bardzo atrakcyjną działkę i nic się na niej nie dzieje, nie? I nic się na niej dzieje. A tam, jak znalazł?
No właśnie o to chodzi, bo wie pan, dyskusja na temat wielopoziomowych parkingów trwa już nie wiem od ilu lat, tak? I mieliśmy tych 6, lokalizacji 7, tak. Mnóstwo. Mieliśmy lokalizację niedaleko Konkatedry, tak?
Przy
ulicy Drzewnie. Plac Słowiański, następna sprawa. Tu mówi się o tym, że prywatny inwestor mógłby to wybudować, tylko podejrzewam, że szkopuł.
Na tyłach rektoratu jeszcze.
Kolejna sprawa. A tak na dobrą sprawę najłatwiej będzie to zbudować na parkingu przy Palmiarni, tam gdzie jest w tej chwili zrobiony projekt, bo tam nikt nie będzie z tym dyskutował i jeśli to będzie parking miejski stricte, to będzie on przynajmniej wiadomym jest w normalnych cenach, bo jeśli ma to zrobić prywatny inwestor,
to
musi policzyć. A kto wiedzie panu na parking za dychę, za godzinę?
Nie wiem, czy pan pamięta taką sesję, gdzie wiceprezydent Kaliszuk motywując podwyżkę cen opłat w strefie płatnego postoju, mówił właśnie, że muszą być wyższe, dlatego że inaczej żaden inwestor się nie zdecyduje. My je podnieśliśmy i nie pojawił się żaden inwestor, także ja teraz od tej...
Być może musiałyby to być ceny takie, jak mamy w tej chwili w stolicy.
Od tej pory jestem bardzo ostrożny, jeżeli miasto mówi, że trzeba podwyższać.
Ale moglibyśmy podnieść, tak, bo są przepisy wdrożone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Że to gmina ustala wysokość opłaty.
I są takie gminy, w których te opłaty podskoczyły o 200-300%. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jakby mieli to przyjąć mieszkańcy, gdybyśmy powiedzieli, że teraz bilet w strefie kosztuje 9,50, tak?
No to by nie parkowali,
No właśnie, tylko gdzie by parkowali? No. I to samo jest z parkingami wielopoziomowymi.
Pewnie by parkowali poza strefą, co oznaczałoby tam gwałtowny wzrost liczby aut.
Bez względu.
I stamtąd by próbowali dojść, bo ta strefa często uciera się o miejsca, gdzie jest blisko do centrum miasta, tak?
No tak.
Albo korzystaliby z komunikacji miejskiej, albo nie byłoby innego wyjścia.
Tu mam wątpliwości.
Tak, bo te ceny biletów też, bilety też kosztują, nie mówimy tu o młodzieży szkolnej, która została zwolniona z tych opłat. Nie?
No i świetnie, że młodzi ludzie mogą
jeździć za darmo. Dlatego najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest po prostu budowa parkingów wielopoziomowych i tutaj, jeżeli na parkingu przy palmiarni ma powstać 4- czy 5-kondygnacyjny parking, to co oznacza wzrost liczby miejsc właśnie o tyle? Można się kłócić, czy na dachu ma być zieleń
i boisko, plac zabaw, czy i coś. Tak dalej.
Ja akurat, szczerze mówiąc, nie jestem tego zwolennikiem. Wolałbym po prostu dodatkowe miejsce do parkowania, bo nie wiem, czy chciałbym z dzieckiem tam iść i u góry się bawić, a na dole by były samochody, chociaż z drugiej strony fajnie, bo podjadę, zaparkuję i wejdę. Po prostu uważam, że to jest takie miejsce, że jak najwięcej koncepcyjnie dozwolonych miejsc parkingowych powinno być zbudowane, nie? Bo tacy zabaw też tam mamy wokół, no i przy palmiarni, co prawda cisty tam trują, czy gdzieś, bo mamy te parki rewitalizowane.
Mamy lekko cisowe szaleństwo, ale ja się dzięki tym cisom dowiedziałem sam, jak wiele roślin najbardziej popularnych.
Tak,
mamy tak znaczy, trujących, jak wyczytałem, ja na liście są między innymi konwalie, które rosną wszędzie.
Wszędzie, tak.
Ale, i każdy ale rodzic ma w ogródku.
Ale mówmy się, prawda jest taka. Jeżeli już robimy labirynt dla dzieci i sadzimy tam cisy, które są trujące, bo są po spożyciu, to dobrze, już się stało. Ale postawmy chociaż tabliczkę.
Tam jest tabliczka.
Tak? No to tak. Bo była dyskusja, że jej nie było.
No pewnie na początku jej nie było.
Wtedy rodzic sam jak gdyby wie, co robi, tak? No musimy dać chociaż to ostrzeżenie.
Zwłaszcza, że ma to do siebie, że jest idealny na tego rodzaju inwestycje. Mamy taki wielki cisowy labirynt między innymi w Berlinie.
Jeżeli prezydent
się
upiera...
On świetnie wypełnia luki.
Wiem, jeżeli prezydent się upiera, że jest okej, ludzie są odpowiedzialni, dzieci też. No dobra, niech będzie taka wersja, ale ostrzeżenie powinno być, tak? Żeby potem nikt nie miał pretensji, że nie był ostrzeżony, że jeżeli dziecko tu wejdzie, to proszę uważać, żeby tam nie...
To trochę tak jak z fontannami, bo pojawiły się też tabliczki przy fontannach. Nie wolno tam wchodzić, nie wolno się kąpać.
Tak.
I bardzo dobrze. A to, że ludzie i tak notorycznie łamią...
Po pierwsze to jest ostrzeżenie. Czyli jakiś rodzic świadomy może być, a dobra, to sobie daruję, nie? Ale to też jest blacha na tyłek dla miasta. Jeżeli coś się stanie, to przepraszam bardzo, ale takie ostrzeżenia były, tak? Chociażby w aspekcie odszkodowań późniejszych, bo ja na miejscu takiego rodzica bym od razu sprawę dał do sądu, nie? Że przepraszam, no jak, no przyszło dziecko, bawiło się, zatrucie jakieś i tak dalej. No to takie rzeczy powinny być po prostu komunikowane mieszkańcom. Proszę uważać. Jest labirynt.
Dokładnie.
To jest trujące.
A że rodzice
trujące,
muszą też myśleć, wychodząc z dziećmi na jakikolwiek plac zabaw, to jest zupełnie inna kwestia i co do tego też nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu.